Ten artykuł stanowi manifest etycznego zwrotu w obszarze neuromarketingu 2.0. Przesuwa on punkt ciężkości z optymalizacji konwersji na budowę trwałego kapitału zaufania. Autor stawia tezę, że współczesne narzędzia analizy behawioralnej oraz sztuczna inteligencja nie powinny służyć do perfekcyjnego maskowania manipulacji. Nie mogą eksploatować ludzkich słabości, takich jak lęk przed stratą czy bezwładność poznawcza. Technologia ma stać się organizacyjnym lustrem. Ma pomagać w wykrywaniu tzw. antysygnałów zaufania, czyli drobnych niespójności między obietnicą marki a realnym doświadczeniem użytkownika. User experience, które działają jak rdza niszcząca relacje z klientem. W dobie powszechnej automatyzacji perswazji i syntetycznych treści, radykalna przejrzystość procesu oraz szacunek dla autonomii odbiorcy przestają być jedynie imperatywem moralnym. Stają się jedyną trwałą przewagą konkurencyjną. To wezwanie do decydentów, by zastąpili kulturę tresury uwagi architekturą wspierającą świadomy wybór. Krótkoterminowy zysk z manipulacji jest w rzeczywistości lichwiarską pożyczką, zaciąganą kosztem reputacji. Neuromarketing 2.0 jako lustro organizacji. Zaufanie, antysygnały i ekonomia niewidzialnych strat. Każda firma wierzy, że komunikuje swoje zalety. W praktyce nadaje jednak znacznie więcej. Własne lęki czy kulturę decyzyjną. Strona internetowa lub oferta to sygnały charakteru. Odbiorca podświadomie pyta, czy mogę im zaufać? Zaufanie jest najważniejszą walutą, choć rzadko krzyczy w danych. Niszczy je jednak w wyniku serii drobnych antysygnałów, które działają jak rdza. Pojawia się tak zwany trust killer, zabójcy zaufania. To elementy komunikatu, które podważają wiarygodność nadawcy. Odbiorca wyczuwa niespójność szybciej, niż zdąży dobrać słowa. Zaufanie często umiera przed racjonalną argumentacją. Antysygnały zaufania to między innymi anonimowe opinie. Frazy o byciu liderem rynku czy agresywne komunikaty. Neuromarketing 2.0 pozwala je systematycznie wykrywać. Model językowy przeprowadzi audyt wiarygodności. Wskaże przesadę, brak dowodów lub język nacisku. To sygnały ostrzegawcze, a one są tańsze niż przeprosiny po katastrofie. Organizacje rzadko liczą niewidzialne straty, klientów, którzy odeszli w milczeniu, bo coś ich zaniepokoiło. Dobry audyt nie pyta tylko, co zachęci, ale przede wszystkim, co odstrasza. To sedno koncepcji tarcia. Czasem największym tarciem jest jedno zdanie, które brzmi fałszywie. Tarcie poznawcze i emocjonalne jest jak piasek w mechanizmie relacji. W neuromarketingu 2.0 kluczowa jest filozofia. Good versus good enough. Narzędzia SaaS i AI nie muszą cechować się precyzją laboratoryjną, by dostarczać dane lepsze niż czyste zgadywanie. Doskonałość metodologiczna nie może być alibi dla bezczynności. W biznesie lepiej mieć przybliżoną diagnozę dziś, niż perfekcyjny raport wtedy, gdy kryzys opanuje już media społecznościowe. Zaufanie ma strukturę czasową. Fałszywy niedobór czy agresywne pop-upy mogą zwiększyć sprzedaż dziś, ale uczą odbiorców, że marka kłamie. Organizacja mierząca tylko krótkoterminowy wynik może mylić eksploatację z sukcesem. Dlatego należy rozwijać pojęcie lifetime trust walce, a nie tylko lifetime customer walce. Klient to nie tylko źródło zakupów, ale nośnik zaufania i rekomendacji. Zaufanie wydłuża relacje. Manipulacja skraca pamięć dobrych doświadczeń. Klient jest uczestnikiem rytuałów marki. Program lojalnościowy to ceremonia przynależności. Kto tego nie rozumie, tnie więzi zamiast kosztów. Zaufanie rodzi się z przewidywalności. Spójność między obietnicą a doświadczeniem to rdzeń wiarygodności performatywnej. Nie wystarczy mówić wiarygodnie. Trzeba tę wiarygodność wykonywać w strukturze procesu. UX, prawo i etyka stanowią jeden system. Neuromarketing 2.0 musi więc audytować całe doświadczenie, a nie tylko pojedynczy komunikat. Zaufanie jest sekwencyjne. Jedna dziura w moście wystarczy, by człowiek przestał iść. Sztuczna inteligencja może pomóc mapować krytyczne momenty w relacji z klientem. Analizując skargi, potrafi grupować problemy i wskazywać punkty, w których użytkownicy czują się oszukani. To już nie jest zwykły marketing, to diagnostyka organizacyjna. Audyt zaufania ma szczególne znaczenie w komunikacji. Wiarygodność buduje się przez jasną hierarchię źródeł i oddzielenie faktu od interpretacji. Dlatego kluczowy jest tryb prawdziwościowy, zakaz konfabulacji i rygorystyczna weryfikacja danych. W komunikacji perswazyjnej prawdziwość nie hamuje skuteczności, jest warunkiem jej trwałości. Zaufanie wymaga proporcji między prowokacją a odpowiedzialnością. Prowokacja powinna być narzędziem poznawczym, które wybija z automatyzmu. Jeśli jednak zbyt wiele organizacji użyje sztucznej inteligencji do optymalizacji perswazji, odbiorcy staną się bardziej podejrzliwi. Będą pytać, czy ta opinia jest prawdziwa i czy empatia jest autentyczna. W świecie perfekcyjnych symulacji niedoskonała uczciwość staje się luksusem. Przyszłością zaufania będzie radykalna przejrzystość procesu. Organizacje będą musiały ujawnić, jak projektują wpływ i czy dane służą wywieraniu nacisku. Uczciwość przestaje być tylko etycznym manifestem, staje się strategią biznesową i przewagą konkurencyjną. Najważniejsza funkcja nowoczesnego neuromarketingu nie polega na skuteczniejszym wpływie na odbiorcę, lecz na tym, by nadawca zobaczył w sobie źródło problemu. Organizacja rozumie wtedy, że problemem nie jest rynek, lecz jej własna ślepota. Wszystko zależy od tego, czy audyt zaufania zostanie potraktowany jako narzędzie zmiany. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do poprawy fasady, bez naprawy budynku. To najciemniejsza wersja empatii, piękna mowa, która nie zmienia relacji. Narzędzia te mogą jednak służyć jako diagnostyka kultury organizacyjnej. Zaufanie to infrastruktura, a nie efekt kampanii. Wymaga konserwacji i sumy uczciwych decyzji. Neuromarketing 2.0 jest lustrem, które wyostrza intencje. Tu leży etyka perswazji, cienka granica między ułatwieniem decyzji a tresurą uwagi. Czy sama skuteczność oddziaływania może być usprawiedliwieniem działania? Im potężniejsze stają się narzędzia wpływu, tym mniej wolno udawać, że etyka jest jedynie dodatkiem. Perswazja sama w sobie nie jest zła. Problem zaczyna się wtedy, gdy przekonywanie przechodzi w obchodzenie sprawczości odbiorcy. Neuromarketing 2.0 wyostrza te granice, pozwala pracować bezpośrednio na warstwie uwagi, emocji i automatyzmów decyzyjnych. Wolność człowieka coraz częściej działa w przestrzeni zaprojektowanej przez kogoś, kto zna jego skróty poznawcze lepiej niż on sam. Musimy więc odróżnić wpływ wspierający od wpływu eksploatacyjnego, który zasłania koszty i wykorzystuje lęk. Kluczowym kryterium jest tutaj odwracalność decyzji. Jeśli decyzję łatwo podjąć, ale trudno cofnąć, rośnie obowiązek przejrzystości. Wiele interfejsów stosuje architekturę asymetrii. Ułatwia wejście, lecz utrudnia wyjście. Nadawca ma dane i psychologów behawioralnych. Odbiorca ma kilka sekund i zmęczenie. Szczególnie wrażliwy jest obszar fałszywej pilności. Fałszywy niedobór kradnie spokój i sprzedaje panikę. Podobnie działa rama straty. Staje się nadużyciem, gdy każdy brak kliknięcia przedstawia się jako katastrofa. Wtedy odbiorca nie decyduje, lecz gasi pożary, które sprzedawca sam podkłada w jego wyobraźni. To nie jest edukacja o ryzyku. To hodowla lęku. Kolejnym kryterium jest prawdziwość dowodu społecznego. W epoce sztucznej inteligencji produkcja pozorów aprobaty staje się banalnie tania. To fałszowanie waluty zaufania, które psuje cały system komunikacji. Podobnie działa autorytet. Można go budować na kompetencjach lub udawać za pomocą pustych dekoracji. Uczciwość wymaga przyznania się do ograniczeń. Etyka neuromarketingu 2.0 musi chronić grupy wrażliwe. Nie każdy odbiorca potrafi bronić się przed perswazją. Sztuczna inteligencja czyni tę kwestię pilniejszą, bo potrafi precyzyjnie wykrywać lęk, samotność lub desperację. Testem moralnym algorytmu jest to, czy on te słabości chroni, czy je monetyzuje. Etyka nie może być dekoracją, lecz hamulcem awaryjnym. W tym systemie etyka to projektowanie wpływu pod kontrolą zasad: nie fałszuj, nie ukrywaj i nie wykorzystuj niewiedzy. Nie personalizuj nacisku na podstawie wrażliwość. To instrukcja konserwacji zaufania. Warto też rozróżnić humanizację od symulacji człowieczeństwa. Symulowana empatia bez realnego działania jest jak manekin w oknie sklepu. Etyczna empatia wymaga czynu. Kolejnym wymiarem etycznym jest relacja między jawnością a ukryciem. Neuromarketing budził nieufność, ponieważ obiecywał dotarcie do warstw nieświadomych. Odbiorca powinien wiedzieć, kiedy ma do czynienia z reklamą, chatbotem czy treścią generowaną przez sztuczną inteligencję. Ukrywanie mechanizmu wpływu osłabia autonomię. Autonomia to zachowanie realnej możliwości oceny i zmiany decyzji. Etyczny wpływ może oddziaływać na emocje, ale nie powinien niszczyć tych możliwości. Nie wymaga braku perswazji, lecz by ta nie była skrytą operacją na cudzej bezradności. W praktyce można wdrożyć filtr w formie pytań weryfikacyjnych. Czy informacja jest prawdziwa? Czy odbiorca rozumie, co wybiera? Zwiększenie prawdopodobieństwa kosztem świadomości to definicja nieuczciwej perswazji. Jedną z najskuteczniejszych zasad jest test godności. Należy zapytać, czy ten komunikat traktuje odbiorcę jak osobę zdolną do decydowania, czy jak zbiór reakcji do wywołania. Etyka neuromarketingu 2.0 nie powinna być hamulcem poznania, lecz jego warunkiem. Bez niej badamy człowieka jak obiekt eksploatacji, z nią jako partnera komunikacji. W pierwszym modelu pytamy, jak skłonić odbiorcę do naszego celu. W drugim, jak przedstawić ten cel, by mógł go uczciwie ocenić. Pierwsze podejście daje szybką konwersję, drugie buduje relację odporną na kryzysy. Etyczny neuromarketing 2.0 opiera się na zasadzie podwójnej poprawy. Poprawiamy skuteczność komunikacji i jednocześnie jakość decyzji odbiorcy. Perswazja może być mocna, ale nie powinna obniżać człowieka do poziomu przycisku biologicznego. Nieetyczna perswazja próbuje ominąć rozum. Etyczna pomaga rozumowi i instynktowi iść razem. W świecie rosnącej podejrzliwości przewagę zyskają ci, którzy udowodnią, że ich skuteczność nie jest pułapką. Narzędzia nie mają sumienia, ale ich użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność. Neuromarketing 2.0 nieuchronnie wkracza w obszar prawa. Projektowanie wpływu dotyka kwestii zgody, autonomii oraz ochrony danych osobowych. Gdy interfejs prowadzi użytkownika ku konkretnej decyzji, wchodzimy w przestrzeń normatywną. Nowoczesne systemy projektują drogę dla słonia, który nie czyta regulaminów z lupą. To napięcie między formalną informacją a realnym odbiorem jest kluczowym problemem epoki sztucznej inteligencji. Jeśli komunikat uderza w lęk odbiorcy, nie mówimy o przekonywaniu, lecz o eksploatacji podatności. Architektura wyboru to miękkie prawo doświadczenia. Działa w sekundzie decyzji. Neuromarketing 2.0 pozwala precyzyjnie testować warianty interfejsu, które najsilniej sterują zachowaniem. Może to służyć poprawie doświadczenia, ale równie dobrze optymalizacji nieuczciwości. Im bardziej praktyka jest testowana pod kątem ograniczeń poznawczych, tym trudniej udawać, że jest przypadkowa. Jeśli firma wybrała wariant najskuteczniej utrudniający rezygnację, interfejs staje się dowodem zamiaru lub obojętności wobec sprawczości odbiorcy. Ciemne wzorce projektowania to rozwiązania skłaniające użytkownika do decyzji korzystnej dla nadawcy, lecz niekoniecznie zgodnej z jego interesem. Neuromarketing może je eliminować, ale może też czynić subtelniejszymi. Wyzwaniem staje się personalizacja. Problem zaczyna się wtedy, gdy przechodzi w żerowanie na podatnościach lęku, samotności czy braku wiedzy. Sztuczna inteligencja zwiększa to ryzyko, gdyż potrafi analizować zachowania i reakcje w czasie rzeczywistym. Brak norm ograniczających prowadzi do rynku, w którym znika wspólna widzialność przekazu. Trudniej porównać oferty lub wykryć dyskryminację. Perswazja zmienia się w prywatną rozmowę systemu z ludzką podatnością. Tu pojawia się konieczność audytowalności. System wpływu, którego nie da się kontrolować, jest jak maszyna bez tabliczki znamionowej. Neuromarketing 2.0 operuje na danych behawioralnych. Biometria czy emocje wymagają szczególnej ostrożności. Zgoda nie może być tylko aktem formalnym, musi być procesem rozumienia. Cyniczna wersja tej nauki wykorzystuje ograniczenia poznawcze, by zgodę uzyskać szybciej i mniej świadomie. Prawo musi rozróżnić przekonującą prezentację od manipulacyjnego projektu. Regulacje muszą nazywać praktyki ograniczające sprawczość odbiorcy. To nie cenzura rynku, lecz higiena pola decyzyjnego. Standardy uczciwej decyzyjności są niezbędne. Neuromarketing 2.0 może pomóc poprawić tę przejrzystość. To kierunek, by nie polować na uwagę, lecz uwalniać ją od chaosu. Model racjonalnego konsumenta zakładał jednostkę abstrakcyjną. Nauki behawioralne pokazują jednak człowieka realnego, emocjonalnego i zależnego od kontekstu. Prawo nie powinno chronić fikcyjnego superkonsumenta, lecz realnego człowieka. Dobra regulacja ma chronić zdolność do podejmowania decyzji, a nie zastępować samą decyzję. Sztuczna inteligencja nie jest podmiotem moralnym, więc odpowiedzialność zawsze spoczywa na człowieku. Niezbędne są zatem procedury governance dla perswazji, które określą techniki zakazane oraz wymuszą audyty etyczne. Kluczowe jest wprowadzenie pojęcia śladu decyzyjnego. Pozwala on odróżnić staranną perswazję od manipulacji. W treściach generowanych przez sztuczną inteligencję pojawia się ryzyko halucynacji, fałszywych cytatów i błędnych danych. Instrukcja Portos wymaga, by odróżniać fakty od interpretacji. To zasada nie tylko redakcyjna, ale prawna i etyczna. Perswazja oparta na nieprawdzie jest wadliwa u samych podstaw. Jeśli odbiorca wykryje kłamstwo, zaufanie do nadawcy drastycznie spada. Dlatego obok regulacji niezbędna jest etyka zawodowa projektantów wpływu. Standardy regulacyjne mogą wyrównać pole gry. Chronią konsumenta, ale też zabezpieczają uczciwych przedsiębiorców przed wyścigiem do dna. Trzeba budować warunki uczciwej decyzyjności, jasność, prawdziwość i odpowiedzialność za przewidywalne skutki. Neuromarketing 2.0 może być sojusznikiem prawa. Te same narzędzia, które mierzą perswazję, mogą wykrywać manipulacje. Sztuczna inteligencja potrafi audytować ciemne wzorce, a modele językowe oceniać zrozumiałość regulaminów. Nie pytamy już, jak skłonić, lecz jak uczciwie umożliwić wybór. Przyszłość to starcie dwóch sposobów wykorzystania technologii. Pierwszy dąży do przejęcia uwagi i lęku człowieka, drugi chce chronić jego zdolność rozumienia i odmowy. To walka o charakter interfejsu, czy będzie on pułapką, czy dobrze oznakowaną drogą. Uwaga człowieka stała się polem bitwy, a sztuczna inteligencja nowym aparatem wzmacniającym wpływ. Ludzie nie decydują tak, jak deklarują i nie ufają dlatego, że marka napisała "zaufaj nam". Pierwsza maksyma brzmi: jeżeli nie audytujesz własnej perswazji, cudza perswazja audytuje ciebie. Druga maksyma: uwaga nie jest zdobyczą wojenną, lecz depozytem zaufania. Można ją porwać clickbaitem, ale porwana uwaga staje się zakładnikiem. Trzecia maksyma: konwersja bez zaufania jest pożyczką na lichwiarski procent. Czwarta maksyma: nie mylcie empatii z pudrem na twarzy procedury. Empatyczny język bez realnej zmiany jest jak perfumy rozpylone nad pożarem śmieci. Empatia instytucjonalna to łatwość rozwiązania problemu. Piąta maksyma mówi jasno. Kto projektuje wybór, projektuje odpowiedzialność. Jeśli zgoda jest wielka i zielona, a odmowa schowana, mamy do czynienia z polityką wpływu. Szósta maksyma przypomina. Słoń pamięta. Emocjonalny ślad zostaje głębiej niż argument. Komunikacja zaczyna się w momencie odbioru. Siódma maksyma ostrzega. Jeśli nie wiesz, co odbiorca traci, nie wiesz, co mu mówisz. Etyka nakazuje najpierw oświetlić realny koszt decyzji, a dopiero potem mówić o zyskach. Ósma maksyma dotyczy fałszywego niedoboru. Sztuczne liczniki czasu to tresura nieufności. Gdy wszystko jest pilne, inteligentny człowiek po prostu zamyka drzwi. Dziewiąta maksyma mówi o dowodzie społecznym. Najwyższą wartość zyska prawda. Konkretna i sprawdzalna. Konkret będzie nową elegancją. Dziesiąta maksyma brzmi: sztuczna inteligencja nie zastąpi charakteru organizacji. Ona go przyspieszy. Uczciwi wykorzystają ją do empatii, cynicy do manipulacji. Decydenci muszą przyjąć na siebie 5 obowiązków: prawdziwości, jasności, empatii, odwracalności oraz audytu etycznego. Nie chodzi o to, by przestać przekonywać, lecz by robić to, jak dorośli wobec dorosłych. Perswazja może być szlachetna albo stać się tresurą uwagi. Wszystko zależy od tego, czy nadawca widzi w odbiorcy człowieka, czy jedynie reakcję do wywołania. Neuromarketing 2.0 daje nową władzę. Skuteczna manipulacja pozostaje manipulacją. Nie każda wygrana w lejku sprzedażowym jest zwycięstwem w relacji. Prawdziwa zmiana musi zacząć się od nowych pytań. Zapytajcie, jak zwiększyć zrozumienie bez obniżania autonomii i czy jesteście warci tej uwagi. Nie pytajcie tylko, jak sztuczna inteligencja może pomóc nam sprzedawać. Pytajcie raczej, jak może pomóc nam przestać obrażać inteligencję i emocje odbiorcy. Lider przyszłości nie będzie tym, kto najgłośniej mówi o technologii, lecz tym, kto rozumie, że zwiększa ona odpowiedzialność za każde słowo. Wpływ bez odpowiedzialności to ryzyko systemowe. Zanim ruszy kampania, zapytajmy, czy po tej decyzji człowiek będzie bardziej sprawczy, czy tylko bardziej przewidywalny. Neuromarketing 2.0 to szansa, by uświadomić liderom, że odbiorca nie jest przeszkodą w strategii, lecz jej sensem. Wprowadźcie audyt empatii i zaufania. Nie mówcie o trosce, jeśli proces upokarza. Największym błędem najbliższych lat będzie automatyzacja starej pychy i lekceważenia odbiorcy. Człowiek nie kupuje komunikatu, lecz odpowiada na to, kim staje się przy waszym komunikacie. Przyszłość perswazji należy do tych, którzy potrafią prowadzić odbiorcę bez pogardy. W świecie perfekcyjnych symulacji i algorytmicznej precyzji. Niedoskonała, lecz autentyczna uczciwość może stać się nowym luksusem. Technologia nie ukrywa intencji nadawcy. Ona je wyostrza. Stawia to organizacje przed brutalnym wyborem. Albo wykorzystają sztuczną inteligencję do naprawy własnego charakteru. Albo zautomatyzują swoją pychę na skalę, której nie zdołają już opanować. Pytanie brzmi, czy po drugiej stronie interfejsu wciąż widzimy człowieka? czy jedynie słonia, którego trzeba za wszelką cenę popchnąć w stronę przycisku kup teraz?